Ja dla Państwa mam taki przygotowany, taki jeden artykuł, tylko jeden z różnych, tak.
Zarządzania czy robienia interesu, prawda? Nie tylko zysk sam, ale zysk osób, które kupują produkt towar.
Ale ja robię najwyższy zysk, jeżeli ktoś jest zadowolony. Gdyż jeżeli Pan jest zadowolony z kupna i Pan stwierdza, ja używam tylko 2 zł na metr kwadratowy, to Pan opowiada to każdemu. Gdyż to jest dla Pana dotychczas niezrozumiałe. Zamiast 30 zł na metr kwadratowy i rok wydać na ogrzewanie, wydaje Pan tylko 2 zł. A jeżeli ja widzę tutaj obok, ja nie chcę żadnej firmy, której mówić, jeżeli ktoś tutaj robi na przykład budynki nowe, robi się tylko ocieplenie 10 cm, to jest bójnictwem. Tak? Gdyż 10 cm, wie Pan, robocizna, jak ja zrobię 20 cm ocieplenie, tak, to jest tylko 12 zł więcej na metr kwadratowy. Robocizna kosztuje ta sama. To znaczy, ja muszę tylko lepiej ocieplić okna standardowe, które się dzisiaj weźmie. Jeżeli ja tutaj mówię budynek 7-litrowy, to jest rama 1,1 na wat per metr kwadratowy i kelwina i też szyba. A tutaj popatrz Pan, jakie okna się robi. Okna się robi ramę 1,8, tak? A szyba ma 1,1. To mostki termiczne powstają, psuje się mieszkanie, robi się wilgotność później, grzyb powstaje, tak? To są, wie Pan, albo jest nieświadomość, albo nieuczciwość. Bez wiedzy, albo bez uczciwości budownictwo. I ja przeciwko tym walczę w całej Europie, bez różnicy.
Panie Gintarze, czy moglibyśmy przejść do zadawania pytań, które przygotowaliśmy już?
Proszę. Dzisiaj rozmawiamy z panem Günterem Szlagowskim na temat nowej idei, dla nas pewnie nowej, dla pana już nie, budownictwa pasywnego. Właśnie częściowo już pan nam udzielił odpowiedzi na nasze pierwsze przygotowane przez nas pytanie, które brzmiało: narzekamy na wysokie rachunki za ogrzewanie naszych domów. Co w pańskiej ocenie powoduje ten stan w Polsce? Czy pan chciałby jeszcze coś dodać, oprócz tego, o czym pan mówił?
Ja to chcę dodać 2 rzeczy. Że się tutaj tak w nowym budownictwie buduje, to jest przeciwko moralności, gdyż my wszyscy działamy dla innych ludzi. I my musimy z radością działać dla ludzi. Gdyż jeżeli ja z radością nie działam dla mojej rodziny, dla ludzi, z moją wiedzą, to biedny człowiek. On musi chorować kiedyś, tak? I to jest z bójnictwem, z mojej strony, z wiedzą dzisiejszej, tak budować jak 20-30 lat temu. To materiały urównane są na rynku, to nie powoduje żadnego dużego zwiększenia kosztu. 100 zł na metr kwadratowy inwestycji, a ja już mam całkowicie inne rozwiązanie. Ale tutaj brak wiedzy, to stwierdziłem tutaj też przy tym budownictwie, bardzo dużo ludzi, dlaczego izolować 20 czy 30 cm? To wystarczy już 5 cm, a dla 5 cm jest gorzej jak bez izolacji. Dlatego bardzo dużo budynków starych, które się na przykład termomodernizuje, marnuje się dzisiaj forsę. Polska ma za dużo forsy, które się wyrzuca na niepotrzebne rzeczy, a na potrzebne się nie inwestuje. I się tylko widzi jeden kieszeń, a drugą kieszeń się nie widzi. Taka jest sytuacja. Nieodpowiedzialność tych ludzi, którzy tam dzisiaj projektują. Tak jest.
Skąd się wzięła idea budownictwa pasywnego? Jakie są jej główne założenia?
Główne założenia są bardzo proste. My działamy dla budownictwa energooszczędnego przeszło 30 lat. Przede wszystkim dla komfortu cieplnego. Żeby komfort cieplny był najważniejszym już od roku 64 roku. Od tego czasu działamy dla budownictwa komfortowego, żeby mieć taki budynek, gdyż 80% naszego życia przebywamy w budynkach. 80% naszego życia. Jeżeli idziemy na dwór, to się ubieramy odpowiednio, zależnie od pogody. Budynek musi być tak budowany, że otoczenie moich ścian i szyb ma taką samą własną temperaturę, jak temperatura wewnętrzna. I ja muszę mieć naturalnie zawsze świeże powietrze. 30 metrów sześciennych na osobę. To nie można przez grawitację zrobić, to można tylko zrobić przez zmuszone wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. I dlatego się robiło najpierw budynki energooszczędne. Energooszczędne na zachodzie są takie budynki, które nie używają więcej energii jak 70 kWh na metr kwadratowy i rok. To są takie budynki. To znaczy w tym momencie, jeżeli ja wezmę gaz jako energię z kotłem kondensacyjnym, to ja nie potrzebuję więcej jak 8 zł na metr kwadratowy i rok. Wówczas się ma budynek 50 kW, się rozwój zawsze robił dalej. 30 kW, zrobiło się budynek najnowszej generacji energooszczędny, to jest pasywny. To jest rozwój budownictwa energooszczędnego.
Skoro jest to tak korzystne dla użytkowników, dlaczego masowo nie stosuje się tej metody na całym świecie?
To ma pan absolutnie rację. My stosujemy to na całym świecie, my walczymy. Aby politycy są zatrudnieni 95% w Polsce sobą, a 5% tylko dla społeczeństwa. A w innych krajach zachodnich to są politycy zatrudnieni sobą 60%, aby przynajmniej 40% są jeszcze zatrudnieni dla społeczeństwa. A my mamy za dużo lobbyistów, którzy chcą sprzedawać jak najwięcej energii, czy gaz, czy prąd, tak? I my walczymy przeciwko tymi lobbyistami. My nie możemy sobie pozwolić lobbyistów, gdyż my walczymy dla ludzi. A ludzi, dla których walczymy, nie mają tych pieniędzy, które duże przedsiębiorstwa energetyczne zarabiają i mogą utrzymywać polityków, lobbyistów i innych rzeczy. Taka jest sytuacja. My mamy na przykład przepisy w Niemczech, powoli ważono od roku 95 do 2004. Do 2002, przepraszam. W przeciągu 7 lat zmieniliśmy zapotrzebowanie ciepła od 100 kW na 70. A dzisiaj mamy przez dotację 50 tysięcy euro dla budownictwa pasywnego. Osiągnęliśmy u polityków, zmusiliśmy ich. Pomimo, że nie ma przepisów, a budownictwo pasywne rośnie z jakością podwójną corocznie.
No, w związku z tym pytanie, skoro w Niemczech to budownictwo pasywne się tak rozwija, to może pan powiedzieć, ile w Polsce zbudowano takich budynków w Gdańsku albo w Osowej nawet?
Tak. My zrobiliśmy tutaj jeden przykład, z własnej inwestycji zrobiłem, żeby pokazać i nie jeździć do Niemiec. My zrobiliśmy tutaj budynki pasywne, dwa tutaj, budynek pasywny tutaj, który może każdy zwiedzić, tak? I my zrobiliśmy tutaj, państwem pójdę chętnie, żeby państwo widzieli, jakie jest wykonane budownictwo pasywne i takie budownictwo trzeba byłoby wyłącznie budować w budownictwie nowym. Wyłącznie. Gdyż te budownictwo jest najtańszym rozwiązaniem, ja mogę powiedzieć, co kosztuje w Polsce takie rozwiązanie. Taki pod klucz z meblami, z kuchennymi, ze wszystkim kosztuje 3400 zł na metr kwadratowy. Nie więcej. To jest taka sytuacja. A ja płacę tylko za ogrzewanie w roku za 100 metrów kwadratowych tylko 200 zł. To znaczy 20 zł miesięcznie dla moje ogrzewanie. Nic więcej. To znaczy z tym częścią energetyczną, którą ja zaoszczędzam, mogę więcej inwestować. I w rzeczywistości, jeżeli ja mój portfel lewy dla inwestycji i prawy dla spłacenia inwestycji i utrzymania mojego budynku i dla energii spłacam, to budynek pasywny jest mniejszym obciążeniem jak zwykły budynek. Dlaczego trzeba byłoby to zrobić, aby przepisy polskie są takie złe? Ja z budownictwem, z Ministerstwem Budownictwa pracuję przeszło 5 lat. Jak jestem prawie na pewnej zasadzie, w doradztwie pracowałem w budownictwie, w ministerstwie, a potem zmieniają się ludzie. A ja mówię, ludzie, którzy dzisiaj, też pan Styczyn, który jest tam zatrudniony, tak, który jest dyrektorem departamentu, ja go poznałem, on to nie ma czasu na te rzeczy. A ja nie mam czasu dla ludzi, którzy nie mają czasu coś zmienić w Polsce. Ja tylko mam dla tych ludzi czas, który chcą zmienić w Polsce. Ja tutaj miałem teraz szkolenie dwudniowe, dwa razy, dwa dni. I ludzie mówią, u nas w Polsce jest wszystko trudne. Ja mówię, jeżeli wy sami nie zmienicie coś porządnego, to nie trzeba czekać na rząd. My robimy budynki pasywne w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii bez rządu, gdyż my publikujemy, prasa pracuje z nami. Na przykład w Austrii w przeciągu jednego roku zrobiliśmy 2005, przeszło 1000 obiektów budynków pasywnych, różnych. Czy to szkoły, czy to są budynki mieszkalne. Nie ma żadnych, na przykład hale sportowe. Ja robiłem energooszczędne hale sportowe w doradztwie w Polsce, 5 takich hal sportowych. gdzie używają 7 zł na metr kwadratowy i rok. A bardzo dużo donacji z Unii Europejskiej wpływa do Polski i buduje się jak najtaniej, pomimo tego, że ja bym mógł za większą inwestycję, lepszą, tak, rozwiązanie, dostać jeszcze więcej inwestycji z Unii Europejskiej, tych 75 zł, i bym potrzebował tylko zapłacić 2 zł na metr kwadratowy dla hali sportowej. Ale tego się nie robi w Polsce. Dlaczego? Gdyż brak przepisów. A w Polsce tylko przez przepisy. Jeżeli z architektami się rozmawia, to mówi, ja robię wystarczająco dla przepisów. A ja robię dla ludzi. Ja nie robię dla przepisów. Jeżeli wiedza techniczna jest już lepsza, to ja robię lepsze rozwiązanie, jak jest przepis.
Takie szklane domy tam buduje w zasadzie.
Tak.
Szklane domy. Tak. To idea budowania domów dla ludzi, aby po prostu im się tam wygodnie, tanio mieszkało.
Komfort cieplny dla zdrowia. My budujemy dla zdrowia, nie dla apoteki. Tak? Ludzie, którzy w niezdrowym mieszkaniu mieszkają, gdzie mają grzyby i inne rzeczy, tak? Muszą później pójść i obciążać. Dla lekarza jest to bardzo piękne, gdyż lekarz zarobi wówczas pieniądze, gdyż ode mnie jeszcze lekarz nic nie zarabia raz w roku, tak? Gdyż ja pracuję z radością, tak? A ja nie dla lekarza pracuję, tak? Ja bym chciał najlepiej żadnego lekarza, tak? Aby jeżeli w zdrowym mieszkaniu, w zdrowych szkołach my działamy, gdzie mają dzieci dosyć tlenu, tak? To mniej potrzebujemy dla lekarzy i dla apoteki, tak? Na pewno zmniejszą się te apoteki, tak? A przede wszystkim zdrowe mieszkanie jest dodatkowym zyskiem dla naszego zdrowia. I to ludzie jeszcze nie rozumią, że można dla zdrowia przed tym inwestować, nie później. Trumna jest najtańsza, ale nie zawsze, tak?
Teraz rozumiem, dlaczego interes aptekarzy tak dobrze w Polsce się kręci. Czy mamy rozumieć w takim razie, że są jakieś trudności w uzyskaniu zgody na budownictwo pasywne właśnie w tej technologii? Czy
nie,
po prostu
nie? Nie, nie ma w ogóle żadnej trudności. Pani dostanie tak samo zezwolenie budowlane jak na każdy inny budynek, gdyż budynek pasywny jest szczelny, dobrze zaizolowany i przede wszystkim zdrowy. Tak, gdyż nie ma żadnych potrzeb otwierania okien, się ma zawsze zdrowe powietrze. Też dla alergików, którymi mamy, też przez specjalne filtry, tak, mają też alergice żadnego problemu, gdyż mają zawsze zdrowe powietrze. My potrzebujemy około 20 litrów tlenu na godzinę dla naszego zdrowia, dlatego potrzebujemy szczelny budynek, gdyż żadne ściany nie oddychają, jak niektórzy murarze to mówią, tak? Tak samo jak człowiek nie może nie oddychać przez ciało. Zamknie pani nos i usta i spróbuje pani dostać powietrze, tak mało powietrza pani dostanie przez skórę własną, przez ciało, jak ściana oddycha. Tego jest głupota, to jest niewiedza. Tak? Dlatego się robi zawsze szczelny budynek, albo się otwiera okna dla przewietrzenia, a jeżeli jest temperatura poniżej 20 stopni temperatury zewnętrznej, wówczas się doprowadza powietrze kontrolowane do pomieszczeń i wyciąga się z ubikacji lub przez WC przez wentylację mechaniczną z modulacją płynną, żeby każdy człowiek miał te 30 metrów sześciennych na godzinę w swoim mieszkaniu. Ale to jest tak samo jak na przykład samochód. Jeżeli się samochód ma szczelny i jak chce chłodzić, to mogę tylko chłodzić, jeżeli nie mam otwarte okno. Tak samo jest wentylacja tylko możliwa, jeżeli ja mam wszystko szczelność. Ja na przykład pokażę tutaj taki przykład nieszczelności i wady, który się robi, jeżeli na przykład mamy takie ocieplenie, 14 cm przykładowo, i my mamy 0,3 W na metr kwadratowy, ocieplony budynek uwartość, że tylko przenika 0,3 W na metr kwadratowy i 1 Kelvin różnicy temperatury, na przykład przy różnicy wewnętrznej temperatury 20 stopni, a zewnątrz mamy minus 20 stopni, to byłaby różnica 40 stopni, 40 razy 0,3, to by przez 1 metr kwadratowy przenikało 1,2 W. Jeżeli mamy na przykład nieszczelność 1 mm przez tynk lub na górze, to przenika 4,8-krotnie tego. Czasami mają ludzie dobrą izolację, a nie szczelność, wówczas mają gorzej jak bez izolacji. Dlatego trzeba zawsze ocieplenie, izolacja jest zawsze taka, jeżeli jest tylko szczelna. Tak samo wilgotność. Wilgotność przenika, tak, w przeciągu 24 godzin 0,5 gram wody przez taką szczelną powłokę, a jeżeli mamy nieszczelność, to mamy konwekcję 800 gram w przeciągu 24 godzin i powstają grzyby, powstają nieprzyjemne zjawiska wewnątrz mieszkań, a ludzie tego nie wiedzą, gdyż szkolenie rzemieślników to jest bardzo trudne. Ja mam z tym do czynienia, przeszło 30 lat i ja wiem, o czym rozmawiam. Jak na początku się robiło zawsze niedokładne budową, się robiło z boku, za prawą się murowało, dzisiaj się klei wszystkie materiały. I wówczas się ma ten tynk, jak pani tutaj widzi, to są tylko 3 mm tynku, nic innego, gdzie są bardzo dobrze wykonane mury, jak dzieci Legosteine wezmą i budują, tak można dzisiaj budować. Trzeba mieć ludzi, którzy logicznie myślą i dokładnie pracują. Budynek pasywny jest dokładnym budynkiem. Się robi bardzo dokładny odbiór budynków bez żadnych fug. Dlatego przeprowadza się zawsze szczelność budynków pod podciśnieniem i naciśnieniem, które się tam robi w takich budynkach, tak zwany blower door test. Się robi w takich budynkach urządzeniami odbiór przed końcowym zamknięciem strychu. Jeżeli są okna stawiane, tynk jest robiony i wszystkie fuchy, które powstają, wówczas się odkrywa. W Polsce się w ogóle tego nie sprawdza. Pomimo europejska norma i polska norma IN, tak, tego wymaga. Aby w Polsce się ma bardzo dużo norm, które się nie uwzględnia, gdyż się nic nie sprawdza. A inspektorzy nadzoru tego w ogóle nie robią. Ja się pytałem, które w czasie szkolenia, czy ktoś tego ma, zna normę polską. Nie znali. 38 osób w dwóch dniach szkolenia, które mieliśmy, nie znali w ogóle tej normy. Taka jest rzeczywistość polska.
Jak bardzo budownictwo pasywne wpływa na estetykę i kształt domu? I proszę powiedzieć również, jak bardzo energooszczędność determinuje bryłę architektoniczną?
Architektura, tak, dla budownictwa pasywnego jest bardzo prosta. My musimy lepiej i taniej budować. Jeżeli się robi wieżyczki i inne rzeczy, to się robi poza domem, przed domem. Tam można artystycznie wszystko zrobić. Aby jest dowolność budowy wszystko. Jak na przykład ja pokazuję tutaj dowolność takich budynków, tak, żeby Państwo mieli te, możecie widzieć różnicę budynków. Z wszystkich materiałów budowlanych można tak budować i każdy kształt budynku można zrobić, który się chce. Ja pokazuję tutaj tylko, czy taki budynek, czy oszklony budynek, czy półokrągły, czy ze spadkiem, czy taki budynek, bez różnicy. Państwo widzą tutaj też te wszystkie budynki, które tutaj są. Można byłoby wszystkie zrobić w budynku pasywnym. Ja tylko chciałem tutaj na tym miejscu w Osowie pokazać przykład rozwoju. Co trzeba inaczej zrobić, żeby dojść do budynku pasywnego. Tutaj jest, dlatego mamy tutaj budynek 7-litrowy, na górze mamy 5-litrowy, mamy tutaj 3-litrowy i mamy pasywny, żeby pokazać, jak można budować. Najtańsze budownictwo jest zawsze takie, które się robi z silikatu. Silikat jest najsłabszym kamieniem, gdyż on ma tą właściwość, że ja robię dobrą akumulację wewnętrzną temperatury i wilgotności. My jesteśmy zależni od temperatury i naturalnie też od wilgotności. Nasze ślizgałe, wszystko co pracuje, potrzebuje pewną wilgotność powyżej 45 do 55 stopni. I dlatego się robi budynki pasywne najkorzystniej i najekonomiczniej z takiego materiału. I na zewnątrz się ociepla. Przeciwko zimy i przeciwko lata ciepła. My robimy budynki pasywne w Afryce tak samo, jak na Finlandii, gdzie jest minus 40 stopni. Tak? My mamy budynek pasywny, ma tą właściwość, że ja nie potrzebuję klimatyzacji w czasie lata. Gdyż mam dobry, ocieplony dom, dobry, ocieplony dach do 40 cm i nie mam żadnego przegrzania też w lecie, co jest ważnym rozwiązaniem. My nie mamy tylko budynek pasywny jako energooszczędny dla zimy, tylko my mamy też komfort cieplny całoroczny. To jest bardzo ważne.
Czyli ta idea zakłada budownictwo wielowarstwowe, tak?
My robimy, może pan na przykład też budynek drewniany zrobić, tak jak w Szwecji czy w Bawarii. Z każdym materiałem można zrobić. Ja mówię tylko najtańsze budownictwo. Jest z materiałem silikatowym i ocieplonym na zewnątrz ocieplenie. Się robi tylko konstrukcję tych ścian tak mocno. W Niemczech się robi 15 cm silikatu i ocieplenie na zewnątrz 34 cm. Jeżeli ja wezmę gaz beton, to mam, wezmę 18, na zewnątrz mamy ocieplenie wówczas 28 cm, 6 cm mniej. Jeżeli ktoś chce mieć gaz beton, weźmie gaz beton, jeżeli ktoś chce wziąć tylko poroton, jest poroton, tylko ja nie mogę zrobić taki materiał, jak na przykład poroton wezmę 46 cm, osiągam tylko 0,36 W, to zrobię najwyżej budynek 7-litrowy. Się zawsze mówi o tańszym budownictwie. My musimy taniej i lepiej budować. Dlatego się robi konstrukcję. Tylko taką, jaka nośna konstrukcja jest potrzebna. Dla moich sufitów, dla moich przegród, nic innego się nie robi. Ja tutaj mogę na przykładach praktycznych pokazać. A może pan też wszystko z drzewa zrobić. Szkieletowy budynek, nie ma bez żadnej różnicy. Ja pokazuję tutaj te ściany, które tutaj są. Tutaj jest przykład. Ze słomy może pan robić. To nie ma żadnych problemu. To potrzebuje 60 cm słomy i już ja mam ścianę taką dobrą, wykonaną, że ja mam przenikalność 0,10 W na metr kwadratowy. Tak? To nie ma żadnego materiału, z którego nie można zrobić. Tylko trzeba tak zwaną uwartość całego budynku mieć poniżej 0,15 W straty na różnicę jednej stopni temperatury pomiędzy temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną. To jest wszystko. To jest bardzo logiczne.
Ja mam pytanie. Czy możliwe jest zastosowanie technologii budownictwa pasywnego w już istniejącym obiekcie?
Ta rzecz jasna. My robimy 80% naszej działalności w Europie jest dzisiaj budownictwo stare. Dotychczas w Niemczech mogę powiedzieć 2% rocznie budynki stale się robi modernizacja. Ja panu tutaj pokazałem Ludwigshafen. My mamy w Hanowerze przede wszystkim stare budynki, które mają wysokość 3 metry, 3,50 m. Bardzo stare kamienice z XIX wieku. To się robi na budynki pasywne. A gdzie ja nie mogę tego osiągnąć, gdyż budynek pasywny umożliwia, że ja nie potrzebuję żadnego ogrzewania. Żadnego ogrzewania. Ja tylko dogrzewam moje powietrze. Z rekuperatorem ja dogrzewam do 90% już moje powietrze świeże, a 20% dogrzewam z wymiennikiem ciepła. I nie potrzebuję żadnego ogrzewania. My pójdziemy do takiego budynku, tam nie ma żadnego ogrzewania. Tutaj mamy ogrzewanie podłogowe lub ścienne, tak, w łazienkach, tak. Mamy tutaj pokazane z grzejnikami, żeby różne rzeczy można tutaj pokazać, gdyż chcieliśmy wszystko pokazać, co jest możliwe. I dlatego zrobiłem tutaj z własnych inwestycji. Teraz przelejemy te budynki i mamy tylko tutaj zrobione tak, żeby jeden rok mierzyliśmy tutaj, żeby mieć doświadczenie z Gdańska, z Polski, żeby nie powiedzieć, a to jest Bremen, to jest w Bawarii, w Monachium, a u nas w Polsce jest całkowicie inaczej. Ja rozmawiam o zasadach, które się tutaj mierzyło jeden rok. I teraz po jednym roku sprzedajemy te budynki, tak? I dlatego będziemy tutaj dalej mierzyć. My mamy wszędzie na przykład liczniki elektryczne, które mierzą, ile używa naturalnie urządzenie rekuperatora i dogrzewanie powietrza, żeby wszystkie te wyniki mieć. I tylko te ludzie, które tutaj kupują, ja nie zarabiam na tych budynkach żadnej złotówki. Ja chcę tylko zwrot pieniędzy, które ja inwestowałem. Ja wiem, że tutaj więcej inwestowałem, jak normalnie się w seryjnie tutaj buduje, ale ja chciałem mieć moje doświadczenie w Polsce. I dlatego tak zrobiłem, tak? I dlatego ludzie, którzy tutaj kupują teraz te budynki, dają mi zawsze corocznie podane elektryczne zużycie energii, żebym ja to mógł dalej udowadniać rzeczy, które są tutaj w Osowie, a nie gdzie indziej.
Czy mechaniczna wentylacja nie wpływa niekorzystnie na ludzi? Chodzi tutaj o hałas, wibracje.
Ja idę z panią do tego budynku, pani nic nie słyszy. To jest poniżej 0,6 decybel. Tego w ogóle nie słychać. Nie ma.
A chodzi o takie rzeczy, których niekoniecznie słychać, ale na przykład ciało może odbierać, nie wiedząc co.
Jest to poniżej 0,1 metr na sekundę. Jeżeli ma pani grzejnik, tak, te powietrze, konwekcja tego powietrza pomiędzy grzejnikiem 70 stopni, tak, a 20 stopni to jest prędkość taka wysoka, którą pani też nie czuje i jest około 1 metr na sekundę, a tutaj jest 0,1 metr na sekundę. To jest 10% tej szybkości, jak powietrze szybko lata w naturalnym pomieszczeniu pomiędzy grzejnikiem a powietrzem. Taka jest rzeczywistość.
Panie Günterze, czy można takie osobiste pytanie? Nazwisko polskie, imię niemieckie. W takim razie, jak to się stało?
Tak, bardzo prosto. Jestem gdańszczaninem, urodzony w Gdańsku. Nauczyłem się języka polskiego od 45 do 57. Tak? I dlatego nie mam problemów z mową polską, tak? Aby nie tyle tej mowy używam jak niemiecki lub angielski, tak? Ale ja jestem gdańszczaninem, mój ojciec jest w Wolnym Mieście urodzony, w drugim pokoleniu.
W jakiej dzielnicy?
W Gdańsku, w Pruszczu Gdańsku. Ja jestem, wojnę przeżył w Pruszczu Gdańsku, 4 osobami były wszystkie, moje wszystkie inne to muszę tutaj wyłączyć. Tak, proszę mnie. Hannelore, mówię mi tutaj córek, ja? Okej, cześć. No. Ja tutaj się urodziłem, matka jest Kaszubką, tak? To jest takie rozwiązanie. Moje z rodziny mojego ojca byli w niemieckim wojsku, z rodziny mojej matki byli w Armii Krajowej, tak? Taka jest sytuacja i taka jest rzecz, tak? I tak to jest, tak? I dlatego ja zrobiłem to w Gdańsku, jak my zrobiliśmy na przykład z Bremem gdyż ja mieszkam w Bremen od 57 roku, studiowałem w Braunschweig i w Aachen, tak? I ja powiedziałem, okej, jeżeli teraz Bremen współpracuje z Gdańskiem, to jest dobra możliwość zrobić działalności tutaj. Ja chciałem dużo zrobić tutaj w Polsce, ale to ja nie chciałbym o tych trudnościach mówić, tylko o możliwościach przyszłości, gdyż przeszłość nie możemy już zmieniać, my możemy tylko stan dzisiejszy zmienić i jutrzejszy i dlatego działam na tej dziedzinie. I chcę szukać w Polsce ludzi, którzy chcą w Polsce coś zmienić i z tymi ludźmi współpracuję. Z innymi nie mam czasu. Dla tych ludzi pozwolę zawsze czas. Taka jest sytuacja. Tak, i ja się cieszę, że można w Gdańsku dużo zmienić. Ale na przykład jak tutaj zacząłem budowę, pan Adamowicz mnie przyrzekał tą ulicę 3 lata temu.
Homera.
Jak ja widziałem tutaj rysunek, ja nie wiedziałem, że tutaj wirtualne ulicy się maluje. Tak? Normalna jest sytuacja taka, że się najpierw buduje ulicy i wówczas domy. Inaczej tego w ogóle nie znam w Europie. W Polsce są też takie gminy porządne. A wówczas Polska ma jedną dużą wadę, to mogę powiedzieć. Każde województwo musiałoby mieć własne przedsiębiorstwo rozwoju, który robi projekty w własnym zakresie. Tak jak w Niemczech jest, w innych krajach europejskich jest. I to miasto robi tajemnie wszystki rozwój. Nikt tego nie wie. Ja pracuję normalnie z innymi ludźmi. Tak jest wszędzie na świecie, tylko w Polsce. Jakoś się dziwnie. Ja muszę zrobić przetarg dla projektu. To jest głupota polska. Wyłącznie polska głupota. Gdyż wówczas każdy wie, że tam powstaje budownictwo i ziemia rolnicza za 2 złote będzie zaraz 100-krotnie i to są spekulanci. Tak, to jest wszędzie na świecie to samo, jeżeli się taką głupotę robi. W całej Europie nigdzie tego nie ma. Się ma przedsiębiorstwo własne, to jest samodzielne, które robi rozwój dla wszystkich gmin i dla całego województwa. I się wówczas ma ludzi, którzy kupują taką ziemię od rolników za 2 złote, wówczas oni dostają, na przykład się robi ziemia rolnicza, kosztuje 2 złote, jeżeli ty, maklerzy, kupujesz to mnie dla 2 złote, to ja miasto zapłacę tobie 4 złote. Jeżeli ty kupujesz za 4 zł, to dostaniesz tylko 40 groszy, a nie więcej. Tak się działa w całym świecie. Wówczas ja mam ziemię, ja tą ziemię sprzedaję korzystnie za, na przykład wówczas za 30 czy 50 zł. Ja jeszcze jako miasto na tym zarabiam, robię kanalizację, robię wszystko i jeżeli jest projekt taki zrobiony dla takiej ulicy, to można z Unii Europejskiej dostać bardzo dużo pieniędzy. A jak nie, to jest PPP program, jeżeli ja nie mam pieniędzy, 30% dostaję z prywatnego rynku wszędzie i każdy człowiek zapłaci troszeczkę więcej, aby jak już przedtem zapłacił za tą ziemię za dużo pieniądze, tak, to nie ma pieniędzy na tej ulicy. To jest bałagaństwo polskie. To mogę powiedzieć, to jest absolutne bałagaństwo. A nikt nie chce tego zmienić w Polsce? Dlaczego? Z łapówkami wszyscy pracują tutaj, tak? A ja w życiu nie zapłacę nigdy łapówkę. Też nikomu. Tak? Taka jest sytuacja. Dlatego nie mam tej ulicy. Ja tutaj, to jest rzecz okropna, jak u nas by prezydent miasta dał swoje słowo, ja to mam pisemnie, ja mogę pani to pokazać. Tak? Szkoda mojego czasu. Ten człowiek nie jest warty, żeby ja się na nim nadenerwował. Nie ma tej wartości. Ja tylko się bym denerwował, jakby to był bardzo wartościowy człowiek. A dla mnie nie ma tego wartości. Dlatego się nie denerwuję. I czekam spokojnie, zrobię tak, jak jest. Nie ma co innego zrobić.
Mógłbym trochę zmienić klimat. Chciałem jeszcze zapytać w sprawie domu pasywnego. Czy możliwe jest stworzenie tam kominka?
Tak, rzecz jasna. Każdy kominek jest możliwy, tylko z komorą zamkniętą. Jeżeli ja robię otwarty, w czasie spalania, może pan też otwarty robić, albo wówczas musi pan wyłączyć naturalnie wentylację. Gdyż to dla spalenia, do paleniska trzeba doprowadzić świeże powietrze zewnętrzne, i odprowadzić najlepiej jest naturalnie, jeżeli jest komora zamknięta i ciepłe powietrze ja oddaję na pomieszczenie, to jest bez problemu. Ogrzewać może dom pasywny z każdym materiałem, czy olej, wejdą drzewo, czy ekologiczne spadki, czy to bez różnicy. Gdyż to jest system wodny, to nie ma żadnego problemu.
Znaczy z tego, co pan mówi, reasumując, dom pasywny wymaga wiedzy.
Tak.
Nie da się zrobić jednego elementu bez drugiego elementu. Jeżeli robimy ściany z jakichś materiałów, to do tego potrzebujemy potem wentylacji na przykład.
Wentylację potrzebuje dla każdego budynku, gdyż powietrze potrzebujemy zawsze. Taka rozwiązanie jak w Polsce jest, przepraszam, że się robi na przykład wentylację samoczynną, tak? To znaczy grawitacyjną, to trzeba byłoby doprowadzić też powietrze na dół. Ja jedyny, to jest fizyka. Nie można zrobić otwór, tak, dla odprowadzenia powietrza, jak tego samego wielkości otworu nie mam doprowadzonego powietrza. To jest głupota, przepraszam, ale to jest rzecz niemożliwa. Jeżeli ja na przykład byłem w domu akademickim w Katowicach, to była jedna, jedyna łazienka, którą w życiu użyłem, gdzie grawitacyjna działała. Miałem na dół doprowadzenie powietrza, na górę odprowadzenie, jak się kąpałem, nie było żadnej pary wodnej w tym pomieszczeniu. To jest normalne. Ale dla każdego innego budynku potrzebne jest kontrolowane doprowadzenie powietrza, 30 metrów sześciennych na dobę, żeby energooszczędnie pracować. To jest tak samo, jakby pan na przykład wszystkie talerze i filiżanki robił pod kranem z wodą. Pan 10-krotnie więcej wody używa, jakby pan to zrobił w tym urządzeniu, jak się mówi,
w zmywalce.
Potrzebuje pan tylko 1/3, 1/10 ilości wody w stosunku do. A woda zawsze też potrzebuje się w Polsce. To znaczy budynek pasywny, żebym jeszcze dokładnie mówił, nie tylko robi się dla CO, a także energia pierwotna, którą ja używam dla budynku pasywnego, musi być poniżej 120 kWh na metr kwadratowy i rok pierwotna energia. To znaczy 60-75 kWh na wszystko jest potrzeba, na prąd, na urządzenie, które się używa, na wszystko. Wiesz, my mamy różne pralki, my mamy różne takie zasady, które my mamy tutaj na przykład w naszej poradniku wszystko pokazane, żeby każdy mógł przeczytać i wiedzieć, jaka jest na przykład dla pralki potrzebne urządzenie, tak, zimna woda, zużycie energii elektrycznej, tak, to mamy takie na przykład zestawienie. Pani, która może przeczytać. Jeżeli ja wezmę na przykład, tutaj, jaka jest tutaj?
Zmywalka do naczyń, tak. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 160 kWh.
Tak, to jest w roku?
Tak, i na
pierwotną energia
475.
Jeżeli ja mam podłączoną na przykład ciepłą wodę do tej zmywalki, tak, to ja mam energię, tą samą energię 160 kW,
tak?
Elektryczną czy inną.
Mm-hmm. Natomiast pierwotną 288.
Tak, gdyż ja, jeżeli pierwotną energię, jeżeli z prądem ja dogrzewam moje wodę, tak, to używam naturalnie więcej energii pierwotnej. Tak samo jak
pralka,
na przykład...
Pralka. To 3 energia elektryczna, pierwotna 307, przy podłączeniu ciepłej wody ta sama elektryczna, natomiast pierwotna...
Nie elektryczna, tylko KW, to jest ciepła woda i elektryczna. Aha. Ja potrzebuję stałości 103 KW tak samo, tylko mniej elektrycznej, gdyż ja mam pierwotną energię wówczas
184,
gdyż ja część tej wody... Część tej energii, 103 kW, wezmę z ciepłej wody. A ciepłą wodę, którą ja utwarzam z kotłem kondensacyjnym lub z pompą ciepłą, ma mniej potrzeby energii pierwotnej. I my musimy patrzeć nie tylko, co my zapłacamy, gdyż energia elektryczna kosztuje zawsze trzykrotnie tego, co energia gazowa. Lub inna energia. Gdyż my mamy energię pierwotną, potrzebujemy 3 razy tyle, jak na miejscu by produkowaliśmy tą energię. Jeżeli mamy skojarzony system, dlatego kosztuje prąd, na przykład 1 kWh prądu kosztuje w Polsce przeciętnie około 48 groszy. A energia 1 kWh gazu kosztuje 14 groszy. To znaczy różnica jest trzykrotna. Dlatego zawsze prąd jest trzykrotnie droższy. Dlatego przy budynku pasywnym, gdzie mamy bardzo małą potrzebę energii, nie potrzeba żadnego kotła, nie potrzeba nic, tylko pompę cieplną. A pompa ciepła zrobi z 1 kW, 3 kW, gdzieś 2 kW ja wezmę z ziemi. Dlaczego ja mam z pompą ciepłą wyrównanie tej straty energetycznej? Dlatego potrzebuję mniej energii pierwotnej. Dlatego my zawsze patrzymy oboje strony. Tak? Ja wyrównuję z pompą ciepłą tą stratę, która w elektrociepłowni się powstaje. Taka jest rzeczywistość.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Teraz my się przedstawimy. Małgorzata Bieznat, portal Osowa.com.
Żywicka Anna Gazeta u nas.
Tomasz Kiedrowski, Stowarzyszenie Przyjazna.
Janusz Chiliński, Stowarzyszenie Przyjazna Osoba.
Dzięki.